Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie zapraszam Was do odwiedzin na moim profilu patronite.pl/spoilermaster i rozważenie wsparcia. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym, a jego misją jest szerzenie wysokojakościowej wiedzy o kinie. Jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę nad tym podcastem, będę za to bardzo, bardzo wdzięczny. Szczególnie jestem wdzięczny moim patronkom i patronom imiennym, a zatem Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu, który odbędzie się pod koniec listopada bieżącego roku w Łodzi, Michałowi Hudolińskiemu ze strony Gotham w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Bartkowi Przybyszewskiemu z bloga Liczne Rany Kłute i podcastu o latach 90. Podcastex, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawadzkiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Im wszystkim dziękuję, dziękuję wszystkim patronkom i patronom i zachęcam do zerknięcia na progi wsparcia. Wiążą się z nimi konkretne bonusy, takie jak chociażby cotygodniowy newsletter, w którym polecam pozycje VOD najciekawsze w danym momencie, robię prasówkę filmową, a także związane z innym progiem wsparcia, comiesięczne webinary, na których rozmawiamy o kinie w gronie patronów na żywo. Serdecznie zapraszam, a dzisiaj zapraszam Was na opowieść w ramach cyklu Spoiler Master Classic o filmie klasycznym, filmie, który przez wiele lat uchodził za szczególny symbol zwycięstwa wizji reżyserskiej, wiernej sobie, nad systemem producenckim w Stanach. Ten film, kultowy już dzisiaj, to Brazil w reżyserii Terry'ego Gilliama z roku 1985. Brazil, a właściwie Brazil, z takim akcentem można, powinno się ten tytuł wypowiadać, to film legenda, film, który co prawda nie przyniósł ogromnych zysków po premierze, ale który umocnił z kolejnymi dekadami swoją pozycję jako jeden z najoryginalniejszych, najciekawszych filmów dekady lat 80. i być może jako najlepsza interpretacja prozy i wizji George'a Orwella zawartej w słynnej powieści z roku 1949 pod tytułem Rok 1984, mimo że sam Terry Gilliam tej powieści rzekomo nigdy nie czytał. Jest to jednak film stricte orwellowski, film, który bierze pewne motywy z tej dystopijnej wizji Orwella, przetwarza je bardzo mocno, przepuszcza je przez wyobraźnię Gilliama, zanieczyszczoną albo wzbogaconą wyobraźniami takich twórców jak Franz Kafka z jednej strony, animator Chuck Jones z innej strony, a z jeszcze innej Walter Mitty, czyli bohater krótkiego opowiadania Jamesa Thurbera. Jak sam Terry Gilliam opowiadał, ten film Brazil można streścić mniej więcej tak: Frank Kafka spotyka Waltera Mittiego, a zatem wyobraźnia mroczna, niemalże apokaliptyczna, spotyka się z wyobraźnią naiwną, amerykańską, otwartą na możliwość cudu, na możliwość spełnienia poprzez wyobraźnię. Mówię trochę paradoksami, ale taki właśnie paradoksalny jest ten film. Jednocześnie dziko śmieszny, pełen humoru, przyjemny w oglądaniu, zaskakujący jak najlepsza kreskówka z wytwórni Warner Brothers, humorem także wizualnym, dźwiękowym, fizycznym, a z drugiej strony niebywale przygnębiający i obdarzony jednym z najbardziej ponurych zakończeń w historii kina, prezentujący wizję świata przyszłości, a być może teraźniejszości, tak przerażającą i tak zdehumanizowaną, że trudno tę wizję zapomnieć, trudno się z tej wizji otrząsnąć. Dzisiaj opowiem Wam o genezie filmu Brazil, o tym, kim jest Terry Gilliam i w jaki sposób kształtowała się ta niebywała, bardzo oryginalna, deliryczna, mieniąca się milionem kolorów wizja, jaką zawarł w swoim arcydziele z roku 1985. Jak zawsze w przygotowaniu do odcinka pomagały mi materiały książkowe i internetowe. Tym razem najbardziej korzystałem z wydania Blu-ray filmu Brazil. To wydanie firmuje Criterion Collection. Jest o tyle ciekawe, że nie tylko, jak zawsze na dyskach Criterionu, jest tam dużo dodatków wyjaśniających konteksty filmu, ale także dysk zawiera słynną, okaleczoną wersję filmu, półtorej godzinną, okaleczoną przez dystrybutora, która jest niemalże poglądową lekcją w tym, jak film wielki może stać się filmem małym za sprawą cięć montażowych. O tej wizji, o tej wersji powiem jeszcze więcej później, ale chcę zaznaczyć, że jest ona w całości dostępna właśnie na płycie Criteriona. Korzystałem także z książki pod redakcją Kuby Mikurdy, w której sam w pewnym momencie miałem zaszczyt także uczestniczyć. Ta książka nazywa się Wunderkamera, kino Terry'ego Gilliama. Korzystałem z książki Paula McAleya pod tytułem Brazil z serii BFI Film Classics, a także z książki autobiograficznej autorstwa Terry'ego Gilliama pod tytułem Gilliamesque. To jest książka, w której on pisze o swoim życiu i o kolejnych filmach. Jest tam oddzielny rozdział poświęcony filmowi Brazil. Bardzo ważnym źródłem była dla mnie, jak zawsze, angielska Wikipedia, a także film pod tytułem The Battle of Brazil, który znajduje się na YouTubie, znajduje się też na tym dysku Criteriona. The Battle of Brazil to godzinna opowieść o walce z dystrybutorem filmu Brazil w Stanach, czyli z firmą Universal, walce Terry'ego Gilliama o wypuszczenie na ekrany jego wersji reżyserskiej. To o tej historii jeszcze opowiem. Terry Gilliam, który w momencie realizacji filmu Brazil miał lat 45, urodził się w Minneapolis w stanie Minnesota, jest Amerykaninem z urodzenia w roku 1940. Jednakże mówi się o nim zawsze jako o reżyserze brytyjskim, nie bez powodu. Do Wielkiej Brytanii przeniósł się w połowie lat 60. i w zasadzie już tam został. W roku 2006 wręcz zrzekł się obywatelstwa amerykańskiego po części w akcie protestu przeciwko prezydenturze drugiego Busha, ale w Wielkiej Brytanii zadomowił się znakomicie i mimo, że większość swojego czasu spędza w swoim domostwie w Toskanii, obecnie już jako 81-latek, o tyle nadal Londyn jest jego drugim domem, a z tej swojej amerykańskości, przynajmniej jeżeli chodzi o paszport i obywatelstwo, zrezygnował w roku 2006, jako się rzekło. A zatem jest brytyjskim reżyserem i z tym właśnie brytyjskim kinem najbardziej jest jego dorobek związany, chociaż oczywiście w całej swojej karierze było z jego strony mnóstwo takich transatlantyckich kroków koprodukcyjnych. Jest, można powiedzieć, reżyserem głęboko angloamerykańskim. Myślę, że to będzie uczciwe postawienie sprawy. Terry Gilliam zaczynał swoją drogę w przemyśle reklamowym, w branży reklamowej. Od bardzo wczesnych lat interesował się przede wszystkim językiem wizualnym, grafiką i tak naprawdę rozpoczął swoją karierę jako rysownik i animator. Właśnie w tej funkcji otrzymał swoje pierwsze zlecenia telewizyjne już w Wielkiej Brytanii, dlatego że no, jako młody człowiek przeniósł się do Wielkiej Brytanii. Młody człowiek, dodajmy, nastawiony bardzo kontrkulturowo, dla którego atmosfera Stanów Zjednoczonych była niesłychanie dusząca i czuł, że tam swojej tej kontrkulturowej energii nie jest w stanie wyrazić wobec dosyć mocnych sił konserwatywnych nadal tam obecnych. Oczywiście lata 60. będą pewną planszą gry pomiędzy i starcia pomiędzy tymi siłami konserwatywnymi i postępowymi, ale jednak dla Gilliama bardziej otwartym miejscem okazała się Wielka Brytania i tam właśnie wylądował. Pracował dla BBC, dla lokalnych producentów, właśnie przygotowując reklamówki, krótkie animacje. Te animacje dostawały się do programów dla dzieci, między innymi telewizyjnych. Miał bardzo wyrazisty swój styl, głęboko zadłużony w myśleniu takim surrealistycznym, trochę psychodelicznym, no ale najważniejszym zwrotem w jego karierze okazała się współpraca z grupą Monty Pythona. jego animacje w serialu telewizyjnym realizowanym na przełomie lat 60. i 70., czyli właśnie latającym cyrku Monty Pythona, były bardzo wyraziste. Stał się w zasadzie jednym z Pythonów. Występował także, chociaż stosunkowo rzadko, ale jednak występował w sketchach grupy i jego pierwszym reżyserskim dokonaniem jest współreżyseria filmu Monty Python i Święty Graal. W roku 77 reżyseruje swoją pierwszą samodzielną, pełnometrażową fabułę. To jest film Jabberwocky albo Jabbersmok, w którym już objawia się jego skłonność do łączenia elementów slapsticku, nowoczesności z głębokimi inspiracjami sztuką dawniejszą, w tym przypadku i poezją średniowieczną, i właśnie rozmaitymi sztukami graficznymi z poprzednich epok, które łączy w przedziwny kolaż napędzany groteską, humorem, czasami dowcipem skatologicznym, takim sięgającym po różne wydzieliny ciała. To będzie też element Brazil, po to, żeby zbudować swój absolutny świat, w którym, powiedzmy to oględnie, klarowność narracyjna nie jest wcale priorytetem. Filmy Gilliama rzadko kiedy będą dobrze opowiedziane w znaczeniu klasycznym. Zazwyczaj są to filmy pękające w szwach od pomysłów, od postaci, wypełniających kadry, kręcone często szerokokątnymi obiektywami, ścieśniającymi przestrzeń, sprawiającymi, że w jednym kadrze, niemalże jak na płótnie Bruegla, może znajdować się bardzo wiele postaci i oko widza może swobodnie po nim błądzić i szukać tego, co w tym momencie będzie najbardziej ciekawe, a zazwyczaj i tak nie obejmiemy wszystkiego. Sam Gilliam często zachęca do wielokrotnego oglądania swoich filmów, ponieważ utyka tam tak dużo szczegółów scenograficznych, kostiumowych, obsadowych, że można porównać jego wysiłki z innym mistrzem podobnego, szerokiego patrzenia i szerokiego kadru, mianowicie z Jacques'em Tatim, francuskim reżyserem. Terry Gilliam, jako się rzekło, zaczyna swoją karierę u boku Pythonów i to zaczyna z dużym przytupem, o tyle, że Monty Python grupa w pewnym momencie zaczyna także słynąć przede wszystkim ze swoich produkcji filmowych. Gilliam bierze także udział w filmie Życie Briana czy Żywot Briana i jest współreżyserem filmu Sens życia wedle Monty Pythona, który przynosi mu nagrodę w Cannes. W roku 1983 ten film otrzymał specjalną nagrodę jury, a zatem buduje swój duży prestiż i to jako animator, jako reżyser, jako ktoś obdarzony bardzo specyficznym poczuciem humoru, a wcześniej właśnie Jabbersmok w 1977 i Bandyci czasu w roku 81 objawiają go jako twórcę nie tylko oryginalnego, ale i dochodowego. 81 rok, czyli właśnie Time Bandits, Bandyci czasu, to jest film, który przynosi spore pieniądze w amerykańskim box office. Jest to taka znowu bardzo gilliamowska fantazja dotycząca bardzo niekonwencjonalnych, można powiedzieć, przekroczeń czasowych i właśnie podróży w czasie, która zaskakująco dobrze radzi sobie w amerykańskich kinach. A zatem w momencie, kiedy Gilliam ma za pasem komercyjny sukces Bandytów czasu i artystyczny sukces w postaci Nagrody Kaneńskiej roku 83, no można powiedzieć, że podwoje Hollywood także przed nim się otwierają, bo jest reżyserem jak najbardziej i intratnym, i oryginalnym, i ciekawym, z którym Hollywood chętnie by współpracowało. I szczęście Gilliama odnośnie Brazil polega na spotkaniu producenta, który nie bał się wyzwań. Tym producentem był Arnon Milchan. Postać fascynująca, o której przygotowując się do tego podcastu dowiedziałem się trochę więcej. Jego nazwisko oczywiście miga w bardzo wielu filmach, takich jak chociażby Król Komedii Martina Scorsese, czy dawno temu w Ameryce z Sergio Leone, wielu, wielu innych filmach, ale Arnon Milchan był naprawdę postacią niezwykłą, zresztą żyje do dzisiaj, produkuje filmy do dzisiaj. Był to w tamtym czasie aktywny szpieg izraelskiego wywiadu, który był zaangażowany także w operacje paramilitarne i w budowanie broni jądrowej w Izraelu, co wszystko zostało później opisane w książce pod tytułem Confidential, której ustalenia Milchan po latach ustalił. Był to międzynarodowy gracz pierwszej, że tak powiem, dużej skali i pierwszej wody. także na polu politycznym, geopolitycznym i militarnym. Tak się złożyło, że także poza tym, że przejmował w różnych momentach jako biznesmen i naprawdę bardzo zamaszysty biznesmen udziały w rozmaitych słynnych firmach, między innymi przez pewien czas był właścicielem marki Puma, którą możecie znać jako producenta butów i odzieży sportowej, no jako ten naprawdę potężny gracz, którego majątek obecnie wyceniany jest na miliardy dolarów, bardzo był zaangażowany w kino, które kochał i stał się pełnym pasji producentem filmowym i w pewnym momencie spotkał Gilliama, powiedział, chcę wyprodukować twój kolejny film. On nie bał się współpracy z wizjonerami. No dość powiedzieć, że właśnie jego inicjatywie zawdzięczamy ten niebywały 4-godzinny fresk, jakim jest dawno temu w Ameryce Sergio Leone, o którym mam nadzieję kiedyś opowiedzieć w Spoilermasterze. W każdym razie Arnon Milchan powiedział Gilliamowi, słuchaj, ja chcę zrobić z tobą film. Milchan wtedy miał firmę, która się nazywała Embassy, później założył słynną firmę Regency. W każdym razie w roku 83 już byli posłowie i w Cannes, gdzie Gilliam był opromieniony sukcesem Sensu Życia wedle Monty Pythona, już szukali koproducentów i zebrali całkiem niezły budżet. Od lunchu do lunchu, od bankietu do bankietu, od spotkania do spotkania uzbierali kilkanaście milionów dolarów i w ten sposób zaczęła się przygoda z filmem Brazil. Brazil powstawało w bardzo nietypowy sposób, jak na Hollywood. To była duża produkcja, której dystrybutorem na rynku amerykańskim miała być firma Universal, na rynku europejskim firma 20th Century Fox i film powstawał w takiej właśnie technice kolażu luźnych skojarzeń, która była właściwa Gilliamowi. Przede wszystkim oczywiście musiał powstać scenariusz. Pierwszy treatment przygotował niejaki Charles Alverson, ale ten treatment, mimo że był zapłacony, to w pewnym momencie został odrzucony przez Gilliama. Gilliam przez lata upierał się, że ten treatment z filmem gotowym nie miał wiele wspólnego. Po latach opublikowano ten treatment i okazało się, że dosyć wiernie odbijał on to, co był w filmie. Gilliam musiał odszczekać trochę to, co powiedział wcześniej. No, niestety Charles Alverson nie jest wymieniony na ekranie jako współscenarzysta, przez to także ominęła go nominacja do Oscara, ponieważ takiej właśnie nominacji Brazil doczeka się za scenariusz. Drugą taką nominacją będzie dla tego filmu nominacja za scenografię. W każdym razie, koniec końców, Gilliam zaczął pisać tekst ze swoim współpracownikiem jeszcze znanym z tych czasów pythonowskich, to znaczy z Charlesem McCownem i przerzucali się pomysłami. Kluczową osobą, która dołączyła i która jest wymieniona w napisach jako trzecia obok Gilliama i McCowna, był dramaturg, słynny dramaturg Tom Stoppard, który urodzony w Czechach, ale całkowicie angielski, był mistrzem teatru absurdu, teatru opartego na absurdalnym, mistrzowskim dialogu. Możecie znać filmową adaptację jego słynnej sztuki Rosenkrantz i Guildenstern nie żyją, która właściwie cała jest oparta na takim bardzo wyrafinowanym ping-pongu słownym i on dostarczył pewnej mocnej struktury w Brazil, bo był to oczywiście scenariusz po części inspirowany Orwellem, po części inspirowany obserwacjami Gilliama społeczeństwa wokół. To były czasy, nie zapominajmy, dosyć konserwatywnych rządów Ronalda Reagana, Margaret Thatcher, wzrostu konsumeryzmu, takiego wolnorynkowego kapitalizmu w wersji dosyć właśnie ekstremalnej i też także zamachy terrorystyczne IRA, które miały w tamtym czasie miejsce, przedostały się do scenariusza, dlatego że rzeczywistość Brazylii jest ciągle terroryzowana kolejnymi wybuchami, więc ten zlepek różnych pomysłów, włącznie z tymi, które kojarzymy najbardziej z tym filmem, czyli właśnie z ściganiem przez policję podejrzanych o jakąś działalność dywersyjną jednostek. To wszystko było, ale dopiero Stoppard powiązał to w taką bardzo elegancką strukturę z naczelnym pomysłem polegającym na błędzie maszynowym pomiędzy nazwiskiem Tuttle i Battle, które w pewnym momencie powstaje w wyniku wpadnięcia robaka, muchy, chociaż to wygląda bardziej na żuka, do maszyny komputerowej, która na jednej kartce drukuje zamiast nazwisko Tuttle, drukuje nazwisko Battle i to powoduje zaaresztowaniem i zamordowaniem niejakiego pana Battla zamiast Tuttla, którego w firmie gra Robert De Niro i który rzeczywiście prowadzi pewną dywersyjną działalność jako swoisty renegat sztuki hydraulicznej, mianowicie ktoś, kto na własną rękę i poza systemem wszechwładnej biurokracji naprawia rury i połączenia hydrauliczno-powietrzne, które w tym filmie są na tyle dominujące, że dominują w zasadzie każdą przestrzeń, którą w tym filmie widzimy, albowiem odsłonięte rury i rozmaite dukty powietrzne rozczapierzają się w tych przestrzeniach Brazyl i niemalże jak takie żywe ośmiornice, przecinając kadr na różne sposoby i właśnie, ponieważ legalną drogą zazwyczaj w tej wszechobecnej biurokracji nie da się ich naprawiać, o tyle Tatul jest rodzajem renegata, który naprawia te instalacje na własną rękę. No, pościg za Tatlem przeradza się w przypadkową śmierć Butla, a w całą intrygę wokół tej tragicznej w skutkach pomyłki zamieszany jest niejaki Sam Lowry, czyli grany przez Jonathana Price'a bohater, który na początku historii jest szeregowym urzędnikiem, co prawda z bardzo potężną i ustosunkowaną matką, ale jednak jest jednak kimś całkowicie pozbawionym ambicji. Sam Lowry jest całkowicie szczęśliwy, tak przynajmniej mu się wydaje, w swojej zwyczajnej egzystencji szeregowego pracownika. Nie chce awansów, które matka jest w stanie mu załatwić, awansów w ramach tej wszechogarniającej biurokracji państwowej, którą tak pięknie paroduje Brazyl, ale Sam Lowry ma swoje drugie życie. To drugie życie to życie marzeń, życie fantazji, życie snów, w których jest odzianym w srebrną zbroję, uskrzydlonym rycerzem, aniołem, który przemierza piękne niebo pełne cudownych kudłatych chmur, tylko po to, aby ratować co noc wyśnioną, przepiękną kobietę uwięzioną w wielkiej klatce, właśnie jak taki średniowieczny rycerz ruszający na pomoc kobiecie w kłopotach, w tarapatach. Sam Lowry, innymi słowy, na co dzień żyje w tym szarym, zbiurokratyzowanym świecie pełnym rozmaitych przedmiotów łączących ze sobą nowoczesność i styl retro. Swoisty retrofuturyzm scenograficzny panuje w tym świecie z komputerami wyglądającymi jakby powstały w wyniku zespawania ze sobą kilku urządzeń starej daty. To z jednej strony jego egzystencja, a z drugiej strony Sam Lowry jest właśnie tym potężnym rycerzem, który heroicznie walczy z gigantycznym samurajem i co noc pomaga przepięknej blond kobiecie wyzwolić się z jego mocy. Innymi słowy, Sam Lowry jest właśnie Walterem Mittym, to znaczy bohaterem opowiadania Jamesa Thurbera, które bardzo silnie zakorzeniło się w wyobraźni amerykańskiej, także w wyobraźni Terry'ego Gilliama. To opowiadanie było ekranizowane między innymi w latach 40. z Danem Kayem w roli głównej. Była później adaptacja już bardziej współczesna, bliższa naszych czasów. W każdym razie taki właśnie Walter Mitty, który jednocześnie zamieszkuje świat Orwella i świat troszeczkę Franca Kafki, to jest bohater grany przez Jonathana Price'a. Tak jak powiedziałem, Gilliam powiedział, że nie czytał George'a Orwella, ale jednak trudno nie porównać tych dwóch światów. Film miał nawet tytuł roboczy 1984,5, co było po części nawiązaniem do Orwella, a po części nawiązaniem do Federico Felliniego, do jednego z ulubionych reżyserów Gilliama, którego cyrkowe, przesadzone, groteskowe i gęsto zaludnione światy zdecydowanie wpłynęły na styl samego Gilliama. To miało być 1984,5, ale ponieważ w 1984 roku weszła na ekrany adaptacja Orwella sensu stricto, to znaczy film pod tytułem 1984 w reżyserii Michaela Radforda, Gilliam nie chciał już używać tego tytułu, tym bardziej, że kojarzyłby się jednak zbyt jednoznacznie z dziełem Orwella. W całej tej wizji najważniejszym punktem zwrotnym jest ten, w którym Sam dostrzega w rzeczywistości go otaczającej kobietę identyczną jak kobieta z jego snu i zaczyna za nią podążać, ogarnięty niemalże jej obsesją. Ta kobieta to Jill, zagrana przez Kim Grist, która początkowo jest gwałtownie niechętna Samowi, ale z czasem staje się faktycznie jego wymarzoną partnerką, koniec końców zabraną mu przez wrogi system. Ta wizja życia realnego, w który wdziera się fantazja i aktywnie je zmienia, nie mogłaby powstać, gdyby nie bardzo skomplikowana, ale dobrze pomyślana armia współpracowników Gilliama, odpowiedzialnych za rozmaite aspekty tej wizji. Wspomniałem już o nominowanej do Oscara scenografii i trudno się dziwić tej nominacji, bo zgromadzenie rozmaitych przedmiotów, w większości wykonanych na potrzeby filmu, jednocześnie znakomite przekształcenie prawdziwych lokacji, czy to modernistycznego osiedla pod Paryżem, które zostało przekształcone na zewnętrze budynku, w którym mieszka sam Laurie, czy budynków w Wielkiej Brytanii, które wnętrza, zwłaszcza XVIII-wieczne, zostały zaadaptowane na potrzeby filmu. To wszystko było znakomite osiągnięcie, ale film Brazil ma także bardzo rozbudowaną warstwę efektów specjalnych. Za te byli odpowiedzialni Richard Conway i George Gibbs. Ten drugi miał jeszcze w kieszeni świeżo otrzymanego Oscara za Indiana Jonesa i Świątynię Zagłady. Wspaniały spielbergowski popis efektów specjalnych, a jednak pracując przy filmie Brazil powiedział, że ten film jest trudniejszy od filmu Spielberga. Bo i efekty były bardzo różne od efektów pirotechnicznych, rozmaite wybuchy powodowane przez poszukiwanych przez władze terrorystów, po sekwencje senne, w których sam Laurie szybuje pod niebem i przecina wspaniałe, puchate chmury. To, co jest wyjątkowe w efektach specjalnych Brazil, to, że efekty te powstawały właściwie bez udziału komputerów, ale także bez udziału skomplikowanych technik elektronicznych i wielokrotnej ekspozycji taśmy filmowej. To, co widzicie, to efekty, które de facto powstawały w samej kamerze, to znaczy latająca figura sama Laurie'ego rzeczywiście latała nad chmurami, tyle że chmury były zrobione z ciekłego azotu, z wypełnienia śpiworów, były zawieszone na specjalnych linkach. Figurka była wykonana z ołowiu, do niej były doczepione polimerowe skrzydła. Wszystko było fizyczne, wszystko było taktylne, wszystko było dotykalne i wykonane. I następnie bardzo pieczołowicie wprowadzane w ruch przez całą armię współpracowników Gilliama i filmowane kamerą z wielokrotnie przyspieszonym przesuwem taśmy. Innymi słowy, sam Laurie jako owa figurka, licząca sobie kilka cali, latała ponad tymi chmurami, wykonywała rozmaite ewolucje, wymachiwała skrzydełkami, ale wykonywała to wszystko bardzo, bardzo szybko. Na Blu-rayu, o którym wspomniałem, ale także na YouTubie jest dużo fragmentów pokazujących kuchnię filmu Brazil i wyglądało to tak, no dosłownie jakby jakaś mucha bardzo szybko przeleciała nad tymi przygotowanymi chmurami i pięknie oświetlonym niebem. Oczywiście wszystko w studio, ale zwolnione tempo, właśnie owa przyspieszona taśma, która następnie wyświetlona w normalnym tempie 24 klatek na sekundę, wywołała efekt gracji, ruchu powolnego, majestatycznego, obdarzonego z całą dotykalnością fizycznego bytowania sama Laurie'ego na ekranie. To samo dotyczy pięknego efektu, w którym zielone łąki rozpościerające się pod Laurie'em nagle są przebijane tuzinami wielkich słupów, takich wieżowców, chciałoby się powiedzieć, z których osypuje się ziemia, trawa, wszystko to wygląda jak takie wielkie eksplozje samego gruntu, z którego wyłaniają się właśnie te futurystyczne sześciany. To także była fizyczna, przygotowana dekoracja, makieta, z której rzeczywiście wystrzeliwały takie słupy, tyle że w tempie bardzo szybkim i znowu sfilmowane kamerą wielokrotnie przyspieszoną na ekranie uzyskały majestat takich właśnie eksplozji sześcianów, które mają swoją wagę i wspaniale obrazują koszmar Laurie'ego, ponieważ to właśnie w tym momencie jego piękne sny zmieniają się w koszmary. Cała ta wizja plastyczna Brazil jest chyba najwspanialszą stroną tego filmu i w zasadzie można by spędzić pewnie dużo kwadransów, rozszyfrowując rozmaite wpływy, jakie objawiają się w tej giliamowskiej wizji, bo zdecydowanie dostrzeżemy tutaj elementy art déco, chociażby w ogromnej dekoracji przedstawiającej hall ministerstwa, w którym pracuje Sam Lowrie. Dostrzeżemy tutaj elementy grafik George'a Grosza, między innymi, ale także elementy reklam i wizji futurystycznych z lat 30. i 40., albowiem głównym i najbardziej oryginalnym pomysłem Gilliama było to, aby swoją przyszłość zbudować z elementów tego, jak przyszłość wyobrażano sobie w przeszłości. A zatem obecne tutaj elementy, takie jak chociażby ryciny czy grafiki obecne na ścianach, ale także niektóre rekwizyty były wykonywane wedle obrazów, które w latach 30. obrazowały to, jak świat będzie wyglądał za 50 czy 100 lat. Słynny samochód Messerschmitt KR200, produkowany w latach 50., taka malutka kapsułka, daleki dziadek współczesnego smarta, którym porusza się w filmie Sam Lowrie, był także specjalnie wskrzeszony na potrzebę tego filmu. Zatem mamy film, który dzieje się w przyszłości, ale która wygląda jak taki powidok przeszłości, a raczej tego, jak przeszłość śniła przyszłość. Tak jak niemalże gabinet luster, który sprawia, że koniec końców ta wizja przy całym swoim eklektyzmie jednocześnie jest bardzo spójna, ponieważ Gilliam bardzo, bardzo konsekwentnie ją buduje na poziomie po prostu fizyczności przedmiotów, które obecne są na ekranie. Tutaj nie mamy do czynienia jeszcze z CGI, mamy do czynienia z elementami, które są świetnie ze sobą połączone, czasami zespawane, czasami oplecione kablami, czasami oplecione tymi rozmaitymi rurami, o których wcześniej wspominałem, ale wszystko to rzeczywiście jest pomnikiem nie tylko wyobraźni, ale pewnej takiej rzemieślniczej umiejętności budowania świata z elementów już dostępnych, z elementów już znalezionych i w tym sensie oczywiście możemy mówić o swego rodzaju scenograficznym, wizyjnym kolażu, jakim jest film Brazil. Dlaczego Brazil? Na to odpowiada z kolei warstwa muzyczna filmu, całkowicie niemal zbudowana wokół piosenki pod tym właśnie tytułem, w zasadzie piosenki Aquarela do Brazil, Ari Barroso, wykonywanej po angielsku przez George'a Muldara. Ta piosenka była hitem w latach 30., opowiada o takiej bardzo cukierkowej wizji właśnie Brazylii jako wyśnionego raju. Film Brazil nie dzieje się w Brazylii. Film Brazil nie pokazuje nikogo, kto kiedykolwiek byłby w Brazylii, ale jednak ta piosenka Brazil, słuchana, a na końcu nucona także przez Sama Lowriego, jest takim symbolem marzenia o innym życiu. Troszeczkę tak jak wyjazd w tropiki w późniejszym o wiele serialu wedle powieści Jakuba Żulczyka Ślepnąc od świateł, tak samo tutaj ten wyjazd wyśniony do wyśnionej Brazylii jest takim symbolem wyobraźni i możliwości wyobrażenia sobie innego bytowania, innego świata, innego życia. Ta piosenka jest przesłodzona, jest lukrowana, jest oczywiście sambą, więc cała ilustracja muzyczna filmu została także zbudowana wokół właśnie takich południowoamerykańskich rytmów, a jednocześnie, jak sam Gilliam mówi, to właśnie ta piosenka była jedna z pierwszych rzeczy, która w ogóle wywołała w nim wizję przyszłego filmu, dlatego że, jak sam Gilliam wspominał, takim embrionem, takim zarodkiem całości była taka wizja zasypanej pyłem węglowym plaży gdzieś w Walii, którą widział, szukając lokacji do swojego filmu Jabberwocky, i wyobraził sobie taką postać siedzącą na tej plaży, mężczyzny, który kręci pokrętłem w małym radyjku i słucha właśnie takich szlagierów w rodzaju Brazil. Innymi słowy, słucha o jakimś zupełnie innym, zielonym, pulsującym życiem świecie, podczas kiedy sam jest otoczony tą właśnie brzydotą i szarzyzną pyłu węglowego opadającego wszędzie. I ten właśnie obrazek rozmarzonego człowieka pośród niemalże apokaliptycznego krajobrazu, księżycowego krajobrazu, był tym zarodkiem, z którego narodziło się Brazil, kolejno potem zapładniane różnymi elementami, czy to z Kawki, czy to z opowiadania Terbera, czy z kreskówek, czy z tych wszystkich niezliczonych wpływów Gilliama, być może z Fellinim na czele, ale jednak gdzieś na samym dnie tego filmu jest przede wszystkim właśnie ta wizja człowieka, który marzy pomimo wszystko, który marzy, być może fantazuje o czymś niesłychanie naiwnym, takim jak szybowanie pośród chmur i ratowanie pięknej dziewicy z groźnej klatki zawieszonej gdzieś pod niebem, ale jednak marzy i to stanowi o człowieczeństwie tego marzącego. Sporną kwestią od lat pozostaje to, czy zakończenie filmu Brazil, w którym Sam Lowry jest wciąż uwięziony przez swoich oprawców, ale wycofuje się w rodzaj szaleństwa, właśnie w rodzaj upartego trwania przy swojej fantazji. Czy to jest zakończenie pozytywne czy negatywne? Czy Sam Lowry w ostatnim momencie filmu jest już całkowicie zniszczony przez swoich oprawców? Czy też fakt, że śni na przekór ich przemocy, tak naprawdę nie ocala jego człowieczeństwa i, jak pisze jeden z interpretatorów, nie oznacza, że ktoś inny w tym świecie także jeszcze będzie mógł marzyć i być może wyobrazi lepszą przyszłość dla wszystkich ludzi. Kto wie? Jedno jest pewne, to zakończenie zostało odczytane jako całkowicie negatywne przez Sida Sheinberga, czyli szefa koncernu MCA, do którego należał wówczas dystrybutor Universal Pictures, i Sheinberg był absolutnym wrogiem wersji reżyserskiej Gilliama, która liczyła sobie wówczas 142 minuty. I rozpoczęła się słynna bitwa o film Brazil. Film Brazil wszedł na ekrany w Europie na początku roku 1985. Tam dystrybuowało go 20th Century Fox, ale w Stanach Zjednoczonych Sheinberg nie chciał pozwolić na dystrybucję tej długiej, reżyserskiej, gilliamowskiej wersji. Zlecił przemontowanie filmu i w ten sposób powstała półtora godzinna wersja filmu, która znana jest jako Miłość ponad wszystko, Love Conquers All, dlatego że to było wymarzone hasło reklamowe Sheinberga, właśnie hasło reklamowe dla tego filmu. I to cud polega na tym, że jest ta wersja dostępna. Ona była nadawana przez telewizję amerykańską wielokrotnie w latach 80. Do kin koniec końców, o czym zaraz powiem, trafiła wersja gilliamowska, ale wystarczy obejrzeć tę wersję. Jest to dosyć wstrząsające doświadczenie, żeby zobaczyć, jak nożyczki montażysty mogą naprawdę zniszczyć zamysł twórcy, a jednocześnie nadać całości jakąś pokręconą wizję, a właściwie nie tyle pokręconą, co przerażająco jednokierunkową, jak niemalże konstrukcja cepa, właśnie konstrukcję opowieści z happy endem o miłości, ponieważ cała ta wersja jest przemontowana tak, żeby Sam Lowry był rozmarzonym kochankiem marzącym o Jill, czyli właśnie o tej dziewczynie, którą potem spotyka w rzeczywistości i która jest wcieleniem jego fantazji, i żeby pokazał jej, jakim jest dzielnym rycerzem, po czym na końcu łączą się w miłosnym uścisku. Ta wersja jest naprawdę niebywałym doświadczeniem. Są tam takie mikroszczegóły, które pokazują, jak bardzo chcieli montażyści na zlecenie Sheinberga ujednoznacznić wszystko to, co w wersji gilliamowskiej było właśnie niejednoznaczne. Dość powiedzieć, że chociażby w scenie, w której Ian Holm jako przełożony Sama Lowry'ego krzyczy do swoich pracowników, gdzie jest Sam Lowry, i w wersji gilliamowskiej cięcie pokazuje Lowry'ego, jak szybuje gdzieś tam pod niebem. Innymi słowy, poznajemy Sama Lowry'ego najpierw w jego śnie. Natomiast w tej wersji Sheinberga jest właśnie zawołanie, gdzie jest Sam Lowry, po czym mamy przebitkę na rzucającego się w łóżku Sama. Innymi słowy, ktoś mówi do naszego ucha bardzo głośno, to jest Sam, on teraz śpi. Po czym dopiero mamy obraz szybującego Sama pod niebem. Innymi słowy, ten sam głos mówi do naszego ucha, a to jest jego sen. Widzisz, to jest ten sam facet, tylko że w swoim śnie. Jedno ujęcie więcej, a cała poezja jest zniszczona. I takich kwiatków w tej wersji jest bardzo dużo. Ale jako się rzekło, Sid Sheinberg zlecił zrobienie tej wersji, ona została zrobiona, potem była obecna w amerykańskiej telewizji, ale jednak Gilliam odnośnie dystrybucji kinowej się nie poddał i walczył z Sheinbergiem, między innymi wykupując ogłoszenie w branżowym Variety, pisząc: Sid Sheinberg, kiedy w końcu wypuścisz na ekrany mój film Brazil? ta walka o to, żeby wypuścić właśnie wersję reżyserską, a nie żadną skróconą, nie żadną zniszczoną, była bardzo długa i była takim pokazem nie tylko ogromnej siły woli Gilliama, ale także chęć jego gotowości wchodzenia w takie działania już przekraczające granice prawa, to znaczy Gilliam organizował nielegalne pokazy w Los Angeles dla studentów, dla krytyków filmowych właśnie tej swojej wersji reżyserskiej. Mówił w talk show'le porannym, do którego był zaproszony, pokazując zdjęcie Scheinberga, mówił: ten facet nie chce wypuścić mojego filmu, mój film leży na półce. W końcu wytworzył takie duże ciśnienie i tak podgrzał atmosferę wokół Brazylii. Scheinberg był oczywiście wściekły na to wszystko, że Stowarzyszenie Krytyków Los Angeles przyznało swoje doroczne nagrody pod koniec roku 1985 i nagrodzili właśnie film Brazil w kategorii najlepszy film, najlepszy scenariusz i najlepsza reżyseria, mimo że film wtedy jeszcze nie miał amerykańskiej dystrybucji. To był pierwszy taki przypadek w historii tych prestiżowych nagród. I ta nagroda tak naprawdę przeważyła szale, ponieważ no tutaj krytycy mówią, że to jest film roku, Scheinberg go trzyma pod kloszem, Gilliam naciska jak tylko może, włącznie z tym jednostronicowym ogłoszeniem Variety, w którym wprost pyta: Sid, kiedy wypuścisz mój film? Sid Scheinberg w końcu się ugiął. Co prawda Gilliam troszeczkę jeszcze musiał film podmontować, ale zatwierdził wersję 132-minutową, która weszła na ekrany amerykańskie. Co ciekawe, nie wszyscy krytycy stanęli po stronie tego filmu. Krytycy nowojorscy zignorowali w zasadzie ten film w swoich nagrodach. Było takie poczucie, że troszkę ci koledzy z zachodniego wybrzeża wysforowali się za daleko do przodu, przyznając tę nagrodę i nazywając film Brazil filmem roku. Ale jednak film zebrał dużo dobrych recenzji i stał się taką cause célèbre, taką słynną sprawą, w której, jak to się mówi, reżyserski Dawid pokonał dystrybucyjnego Goliata w postaci właśnie Sida Scheinberga, a szczegóły tej historii możecie zobaczyć w godzinnym dokumencie dostępnym na YouTubie pod tytułem właśnie The Battle of Brazil, w której sami uczestnicy wydarzeń opowiadają o tej szczególnej potyczce pomiędzy Gilliamem i Scheinbergiem. Scheinberg miał w jednym rację, mianowicie, że film był za trudny i był zbyt ponury dla amerykańskiej publiczności. Film ledwo zwrócił swoje koszty produkcji, a zatem nie był sukcesem finansowym. No ale cóż, był filmem, który od początku stał się nie tylko słynny, ale który znalazł swoich nie tylko fanów, ale swoich wyznawców. Innymi słowy, stał się filmem kultowym. W 1988 roku pismo Time Out przygotowało prestiżową ankietę wśród wielu dziesiątków krytyków na najlepsze filmy wszechczasów i Brazil znalazło się na tej liście i to całkiem wysoko. A zatem film szybko stworzył swoją reputację i Gilliam już pozostał reżyserem kultowego filmu, który jednocześnie stał się takim symbolem wolności twórczej, tym bardziej soczystym, że przecież sytuacja była niemalże jak z samego filmu, bo no, sam Lowry też przecież mierzy się z bezdusznym systemem, dokładnie tak jak Terry Gilliam, i oto pojawił się taki promyk nadziei, że reżyser broniący swojej bardzo oryginalnej, bardzo niekomercyjnej wizji czasami może wygrać z tym wielkim systemem, mimo że samo Brazil miało zakończenie raczej podpowiadające, że jeżeli już wygrywamy, to raczej w samotności naszych wyobraźni, a nie w wymiarze społecznym i rzeczywistym. Ale to oczywiście już inna historia. Film Brazil pozostaje filmem delirycznym, czasami trochę męczącym, na pewno przeładowanym, być może trochę za długim. Dzięki obecności Blu-raya Criteriona możecie go obejrzeć w tej wersji już najpełniejszej możliwej, czyli tej 142-minutowej. Możecie też porównać, co stanowi znakomite ćwiczenie z języka kina, właśnie z wersją 94-minutową, czyli tą wersją, no, można powiedzieć, poszlachtowaną przez Scheinberga, a późniejsza kariera Gilliama obfitowała we wzloty i upadki, wzloty takie jak Fisher King, który przyniósł bardzo dużo pieniędzy, 12 małp, ale także klęski kasowe, no i filmy przerwane, filmy, których przez długie lata nie mógł realizować, takie jak chociażby Don Quixote, którego zrealizował bardzo późno, a w międzyczasie zdążył powstać film dokumentalny o tym, jak to Gilliam nie może zrealizować Don Quixota. Oglądany z dzisiejszej perspektywy, Brazil, o dziwo, co podkreśla sam Gilliam, Brazil staje się jednym z ulubionych filmów skrajnej prawicy w Stanach Zjednoczonych, która chce siebie samą postrzegać właśnie jako taką prześladowaną frakcję w ramach pewnej mediokracji dnia dzisiejszego, ale dla kogokolwiek, kto ten film dobrze przeczyta, film przede wszystkim pozostaje bardzo, bardzo przejmującym portretem życia w rzeczywistości całkowicie skłamanej, życia w rzeczywistości, w której jakakolwiek oznaka indywidualizmu, jakikolwiek przejaw indywidualnej wyobraźni jest tłumiony, a tak naprawdę zwycięża fałsz, czy to pojęty jako fałsz medialny, czy jako fałsz w postaci chirurgii plastycznej, która jest bardzo ważnym elementem tego filmu i ważnym wątkiem, ponieważ matka Sama Lauriego, grana przez Catherine Hammond, Ida, poddaje się takiej właśnie operacja serii, w zasadzie operacji plastycznych, całkowicie zmienia swój wygląd. I tutaj też Gilliam powiedział wprost, że jest to komentarz do kultury Los Angeles i tego właśnie ciągłego przymusu kolejnych operacji, ale na szerszym planie jest to oczywiście pokazanie, jak w świecie filmu Brazil fałsz także wchodzi w samo ciało. Ciało, które zmienia, które przemontowuje, które także oszpeca i które nadaje zarówno fizycznej rzeczywistości tego filmu, jak i tej rzeczywistości duchowej znamie pewnego wielopiętrowego oszustwa. I takim właśnie filmem o jednostce poruszającej się w rzeczywistości głęboko, groteskowo skłamanej, a jednak jednostce, która pomimo wszystko, nawet kiedy została fizycznie pokonana, znajduje ten okruszek wyobraźni pozwalającej na odróżnienie się, fantazji pozwalającej na przeżycie czegoś swojego, wewnętrznego w świecie całkowicie wrogim, tym właśnie jest Brazil i myślę, że film nawet w tej wersji gilliamowskiej, bardzo ponurej, bardzo przewrotnej, kwaśnej na różne sposoby, zawiera jednak pewien okruszek nadziei, bo fantazja w świecie tego filmu, mimo że wielokrotnie rozmontowywana na różne sposoby, jest czymś, co jednak trwa pomimo wszystko. Wszystko inne da się zabić i zniszczyć. Prawdziwego życia fantazji nigdy do końca ugasić się nie da. Mam nadzieję, że podobała wam się ta opowieść o filmie Brazil Terry'ego Gilliama. Serdecznie zachęcam was do podzielenia się tym podcastem i do zajrzenia na mój profil na patronite.pl/spoilermaster i zapoznania się z programami wsparcia. Możecie otrzymywać m.in. Spoilermaster newsletter, a także uczestniczyć w moich comiesięcznych webinarach. Zapraszam was na kolejne odcinki Spoilermastera, w których opowiadam o kinie współczesnym i klasycznym. To był kolejny odcinek Spoilermaster Classic, tym razem poświęcony filmowi Brazil Terry'ego Gilliama. Zapraszam na kolejne opowieści, bo kolejny Spoilermaster już za tydzień.